Bardzo dziękujemy za wprowadzenie porządku do naszego myślenia na te tematy, które są bardzo zawiłe, bo tak naprawdę, myślę, po tym wykładzie mamy wrażenie, czy możemy mieć, że bardzo trudno czasem jest rozgraniczyć taką sytuację, w której po katolicku możemy rozstrzygnąć jakąś sprawę, problem, kiedy zaprzestać, dajmy na to, uporczywej terapii, a kiedy ta sytuacja jest jakby zupełnie innej natury. Niniejszym otwieram część, w której możemy, czy odwołując się do przykładów konkretnych, spróbować na kazusach wypróbować naszego gościa, czy także z innych punktów widzenia zadać pytanie dotyczące tego wykładu, który właśnie usłyszeliśmy. Ja tutaj czekam z mikrofonem, gotów będąc podejść. Może chwileczkę, bo tutaj pierwsza osoba jest.
Ja jestem lekarzem i serdecznie ojcu dziękuję za przybliżenie tych spraw od strony etyczno-moralnej katolicyzmu. Natomiast cały mój, jak gdyby cała moja troska byłaby oparta o to, żeby istniało współdziałanie pomiędzy medycyną i etyką, która również obowiązuje w medycynie, a może zwłaszcza w medycynie, i etyką katolicką i to wszystko i prawem. W tej chwili takiej spójności nie ma. Te dyskusje się odbywają jak gdyby każdy sobie. Natomiast mam... Dlaczego o tym w ogóle mówię? Dlatego, że jestem osobą, która akurat miała zaszczyt w czasie pierwszej kadencji izb lekarskich uczestniczyć w opracowywaniu kodeksu kodeksu etyki lekarskiej. Tak. I tam są takie punkty, które myślę, że no, nie wymagają tak bardzo dużej dociekliwości, bo one są dosyć precyzyjnie sformułowane. Myśmy bardzo długo debatowali, to wcale nie było proste, ale w końcu myślę, że jest to, ma zresztą to odniesienie do Evangelium Vitae prawie mówię. Dlaczego? Tam jest punkt taki, nie pamiętam który mówi, że lekarz, obowiązkiem lekarza jest ochrona życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. I jest również który z punktów niżej o tym, że lekarz, a właściwie nie on sam jako osoba jedyna, może odstąpić od uporczywej terapii. Sprecyzowana jest definicja niejako medyczna uporczywej terapii, chociaż czasami oczywiście trudna. Nie bardzo mnie przekonał ten przykład z dializą, powiedzmy, pana i ojca. I jeszcze pytam pan ojca, co to jest kompetentny pacjent? Czy w ogóle można mówić o kompetentnym pacjencie w takim kontekście, że ta trójka ludzi, którzy powinni towarzyszyć człowiekowi, choremu bardzo terminalnie, nie może mieć kompetencji pewnych decyzyjnych. Ja pracowałam bardzo długo, jestem w tej chwili na emeryturze i wiem, że określenie mojej ochoty pozbawienia się życia czy życzenie dobrej śmierci, tak dokładnie nikt nie wie, jak się umiera na przykład pod wpływem chlorku potasu. Czy to jest łagodna śmierć? Kto to ocenia? Nikt tego nie ocenił. Więc nie można już tej definicji łagodnej śmierci tutaj doczepiać. Poza tym ja myślę, że absolutnie można zdefiniować, co to jest uporczywa terapia i kogo ona może dotyczyć. Bardzo dobre były przykłady radio- i chemioterapii czy innych działań, których należy zaprzestać. Natomiast myślę, że trzeba również wykorzystać przy okazji, wielka prośba również do ojców z Instytutu Tomistycznego, o pracę doktorską ojca Jacka Norkowskiego, który dokładnie opracował sprawy stanu wegetatywnego, zaburzeń świadomości i tym podobnych rzeczy i opieki nad tymi ludźmi. Cała sprawa, proszę poprosić, ja przepraszam, że tak długo, ale proszę poprosić najistotniejszą sprawę. Trzeba, jak się poprosi ludzi z opieki paliatywnej, to oni wszystko powiedzą. Ja akurat mam mnóstwo znajomych, przyjaciół i wolontariuszy. Oni mówią walczyć z bólem do końca. I to jest zadanie dla współczesnego człowieka. Myślę, że to jest najistotniejsze. Mhm.
A czy ja mam na coś odpowiedzieć, czy do czegoś się odnieść, czy po prostu uznajemy, że to komentarz do wykładu?
To już jak ojciec uważa.
Znaczy ja się zgadzam generalnie, więc nie będę komentował.
Ja tylko uwrażliwiam na zwartość pytań, chociaż jestem wdzięczny za ten głos i za każdy kolejny.
Ja chciałbym podziękować bardzo za ten wykład. Był rzeczywiście bardzo ciekawy. Natomiast ja, tak jak pani doktor, też jestem lekarzem. Ja jestem anestezjologiem. Niestety pracuję w szpitalu dziecięcym i wielu dzieciom niestety towarzyszyłem w umieraniu, im i ich rodzicom. I jedną rzecz. Mam tutaj olbrzymi niepokój po tym wykładzie dotyczący pojęcia i definicji uporczywej terapii. Wraca to pojęcie tutaj bardzo długo, jeżeli ojciec mógłby wrócić do tego slajdu. Uporczywa terapia oznaczała działania nieproporcjonalne.
Znaczy pewien rodzaj działania nieproporcjonalnego.
Tak. Mhm. Tutaj tu jest mój olbrzymi niepokój. Mianowicie pojęcie nieproporcjonalności. Czym innym jest nieproporcjonalność dla nas lekarzy lub też każdego z nas. Czym innym jest nieproporcjonalność dla rodzin, dla państwa, jak będą umierać państwa dzieci, państwa rodzice. Czego innego będziecie oczekiwać od nas, lekarzy, a czego innego będziecie chcieli dla siebie. Każdy z nas chciałby, żeby jego najbliżsi żyli jak najdłużej, jak najzdrowiej i kiedy będą umierali, żeby umierali w możliwie komfortowych warunkach. Natomiast my, jako ludzie, chcemy, żeby oni zostali z nami jak najdłużej. Tylko gdzie tu znaleźć środek? Pomiędzy naszym pragnieniem pozostania z rodziną i żeby ten człowiek żył jak najdłużej, a tym, co ja jako lekarz widzę, że mam prawo podać pacjentowi tak potężną ilość leków usypiających i znieczulających, że naprawdę mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że wyłączyłem świadomość i wyłączyłem ból. Ale to jest wszystko, co ja mogę zrobić. Natomiast często rodziny tego nie rozumieją. I pojęcie tutaj, uporczywej terapii, wrócę do tego. Pojęcie nieproporcjonalności środków. Nieproporcjonalnym środkiem będzie jeden rodzaj terapii dla szpitala powiatowego, a środkiem absolutnie codziennym i używanym przeze mnie nawet parę razy dziennie będzie coś, co wolno mi w moim gigantycznym szpitalu. I to jest problem, bo nie wiem, czym jest nieproporcjonalność. Druga rzecz jest to, co mówiliśmy o tym, że jest osoba nieuleczalnie chora, przedłużamy jej agonię, tak? Tudzież ratujemy życie. Ani żaden z moich kolegów nie jesteśmy Panem Bogiem. Nie wiemy, czy ratujemy życie, czy przedłużamy agonię. Nie jestem w stanie stanąć autorytarnie w tej chwili przed państwem i powiedzieć w wielu przypadkach, bardzo wielu przypadkach, czy mam szansę uratować tego pacjenta, czy ten pacjent umiera. W związku z tym mój obowiązek, tak jak pani doktor powiedziała, ja mam ratować życie od początku do końca. I to jest często potworny dylemat, bo ja to życie mam ratować. Państwo też chcecie jego ratowania. Natomiast często proszę, spójrzcie, jak bardzo cierpi wasza rodzina. Bo my też, jako lekarze, jesteśmy pod waszą olbrzymią presją. Wy chcecie, żeby robić wszystko i ratować. Ale czy jest to dobre dla tych umierających? Mówię, przepraszam, zasiałem w państwa głowach potworny zamęt, ale jest to też zamęt mojej głowy. Człowieka, który się styka z tym na co dzień. Dziękuję.
Pierwsza rzecz a propos proporcjonalności i nieproporcjonalności. Rzeczywiście jest tak, że nacisk może być ze strony rodziny. Nie wiem, wydaje mi się, że to wspomniałem, może nie dość wyraźnie. Mówiłem o lekarzach więcej rzeczywiście, prawda? O różnych takich momentach ambicjonalnych, na przykład u lekarzy, którzy są też badaczami, którzy też pewne badania przeprowadzają na pacjentach, na przykład. Natomiast wydaje mi się, że podstawowym kryterium przy proporcjonalności i nieproporcjonalności tutaj jest kryterium medyczne. No dobrze, ale czy jako lekarz w sumieniu nie jest pan w stanie ocenić tego, czy ten środek jest adekwatny, czy nie? No nie, ale to jest trochę co innego. Znaczy my tutaj mieszamy porządki przede wszystkim. Ale ja bym chciał też odpowiedzieć, bo to myślę, że to jest ważne dla Państwa też. Znaczy tu jest pewien nieporządek w tym wywodzie i to jakby chcę podkreślić. Być może to wynika też z mojej jakiejś nieudolności przekazu. Na pewno w sytuacjach, kiedy istnieje wątpliwość, jakakolwiek wątpliwość, a sprawa dotyczy życia, lekarz ma moralny obowiązek stawania po stronie życia i ratowania życia. Koledzy w pracy nie są jedyną instancją, chociaż ważną instancją, do której lekarz się odwołuje. Doświadczenie osobiste, intuicja, sumienie, wrażliwość, znajomość tego pacjenta. Jest cała masa innych również czynników, które pan mógł mieć pod ręką, a ci koledzy mogli w ogóle o tym nie wiedzieć, na przykład, prawda, teoretycznie. Mówiąc o proporcjonalności w kontekście medycznym, mam na myśli sytuacje, które, tak jak pan słusznie wspomniał, na przykład finansowo są w zasięgu ręki albo nie. Wielu teologów podkreśla finanse jako jeden z podstawowych wręcz wyznaczników tego, czy dana procedura w danym kraju, w danym miejscu, czy nawet jak u nas właśnie w szpitalu powiatowym, czy dużym szpitalu miejskim, ma być uznana za procedurę zwyczajną czy nadzwyczajną. Więc tutaj jak najbardziej się zgadzam, że finanse w to wchodzą. Natomiast pan jako lekarz znający chorobę czy leczący pacjenta ma wiedzę, na podstawie której jest pan w stanie pewne podstawowe rzeczy odróżnić i ocenić. Na ile słusznie? Nie wiem. Ale jakiś punkt odniesienia jest, ponieważ z tego co pan mówi, to ja to słyszę trochę tak, jakby się w ogóle nic nie dało powiedzieć. Nigdy, prawda? Jakby to wszystko było tak intuicyjne i tak bezprzedmiotowe, że, prawda? No chyba tak nie jest.
Może jeszcze ja bym dodał własne pytanie, które chodziło mi po głowie w czasie wykładu. To znaczy także o te środki proporcjonalne i nieproporcjonalne. Najpierw jedna uwaga bardziej ogólna, że istnieją zasady ogólne, które nie rozwiążą problemów konkretnych. Znaczy zasady ogólne są ogólne. One pomagają, naprowadzają nas, jakby, czy mamy w tę, czy w inną stronę się skierować i coś nam to daje. I tutaj dla mnie jest jakby pytanie po wykładzie odnośnie tej proporcjonalności, nieproporcjonalności, o spróbowanie do określenia granicy, na ile to jest rzecz subiektywna, w której człowiek decyduje sam, czy jego najbliżsi, a na ile mamy kilka zasad ogólnych, to znaczy takie miałem wrażenie z jednej strony, że to jest subiektywne, ale z drugiej strony, że jest kilka rzeczy, których proporcjonalność jest obiektywnie określona. To znaczy, że podawanie pokarmu, napoju jest zawsze rzeczą proporcjonalną, a teraz może jest jakby pytanie o bliższe reguły, które są ogólne, które konkretów może nam nie rozwiążą, ale nam jakby pokazują kierunek, który nam pomaga te różne konkretne, trudne sytuacje rozwiązać.
Ja myślę, że to ostatnie zdanie, to co Pan powiedział na końcu, decyzja w sumieniu, jest kryterium podstawowym. I tutaj tak naprawdę zahaczamy o potężną dyskusję na temat obiektywności sumienia i subiektywności sumienia. Prawda? Wielu współczesnych etyków, filozofów moralności sprowadza sumienie do czysto subiektywnej instancji. I oczywiście, kiedy ja mówiłem o środkach proporcjonalnych i nieproporcjonalnych i roli sumienia, miałem na myśli wykładnię katolicką sumienia, jako sądu rozumu, który jest obiektywny i który w sposób obiektywny, zakładając dobrze uformowane sumienie, poprawnie, czyta rzeczywistość. Dlatego też nie wydaje mi się, żeby było w ogóle możliwe, poza tymi przykładami podanymi, być może w jakiś konkretny, gdybyśmy jakiś kazus wzięli, prawda? Ale mówiąc tak ogólnie, niezależnie od sytuacji, miejsca, czasu, bardzo trudno jest podać jakieś bliższe, w kontekście etyki medycznej, jakieś bliższe wytyczne tutaj. Sumienie jest instancją pierwszorzędną przy tego typu decyzjach i do niego trzeba się odwoływać i jego trzeba się słuchać, mówiąc najprościej.
To pójdźmy dalej z pytaniami. Ja dziękuję za ten głos, który też pokazuje złożoność i bardzo delikatną materię, z którą mamy do czynienia.
Ja zdecydowanie się sprzeciwiam eutanazji, ale tutaj padło, czy koniecznie, bo weźmy pod uwagę śmierć naszego papieża. Dobrowolnie u kresu wytrzymałości. Świadom, że podtrzymywanie życia nie przyniesie już jakby, ani mu, nie da mu zdrowia, albo nie przyniesie, czyli można określić możliwości lekarza. Jeżeli lekarz nie ma Boga w sercu, to będzie decydował, że pacjent nie żyje, a dobry Bóg mu przewróci. Bo tu był taki przykład, że kobieta, która została odłączona, znaczy nie przyjmowała pokarmu, i wróciła do życia. Więc jest to możliwe, jeżeli zakładamy, nie wyeliminujemy z naszego życia Pana Boga, to musimy zakładać, bierzemy wiek, kiedy organizm już nie jest zdolny. To lekarz może twierdzić, że organizm już nie jest zdolny wrócić do zdrowia, a jeżeli mu się tylko przeżycia, przedłuża życie, no to chyba to nie ma. To chyba myślę, że tym o tym trzeba mówić, że w pewnym wieku młodzież jest jakby słusznie długo chroniona, a człowiek, który określa pewien wiek i zdrowie jest na tyle zniszczone, że przedłużanie życia jakby nie ma sensu. To myślę, że to jest wtedy chyba uzasadnione.
Chyba tak. Ja tylko dopowiem, że podając ten przykład Kate Adamson, która odzyskała świadomość będąc w stale wegetatywnym, to jest stan, w którym pacjent jest przytomny, ale nieświadomy. Więc tam była sonda z respiratorem, chociaż ona była skazana na śmierć tak naprawdę. Ta sonda była odłączona, ale tylko na jakiś czas. Później oczywiście ona była znowu podłączona, inaczej by umarła. Nie było innej możliwości.
Ja zbieram ostatnie pytanie i będziemy powoli lądować. Tu widzę dwa kolejne i więcej już nie będę przyjmował.
Ale moje pytanie się nie liczy, bo nie będzie pytaniem. Otóż dwa mikrocytaty, do których pozwolę podwiązać moją wypowiedź. Ojciec Grzegorz, jak to wygląda w Polsce? Na początku były takie słowa. Ojciec Michał mówił z innych punktów widzenia, jako szansa, żeby skomentować. Otóż pozwolę sobie powiedzieć, że w ostatnim czasie z moimi studentami, to są akurat studenci socjologii, przyglądaliśmy się całej serii wyników badań na ten temat, co polskie społeczeństwo myśli na temat eutanazji, bo to jest perspektywa no, też, która powinna być w obszarze naszej refleksji, a ze zrozumiałych względów nie była przez ojca doktora podejmowana. I co zauważyliśmy? W różnych badaniach eutanazja bywa przez badaczy określana różnie, co stanowi w cudzysłowie znakomity punkt wyjścia do manipulacji wynikami. Bo na przykład są takie pytania typu jak oceniasz, czy akceptujesz i tak dalej. No, skrócenie cierpień umierającemu człowiekowi, pomoc w umieraniu i tak dalej. To bardzo elegancko brzmi, byśmy powiedzieli miękko, no bo to na dobrą sprawę pomoc w umieraniu to może nam się kojarzyć z tym, że siedzimy obok, trzymamy za rękę, no i powiadamy tak, no musimy towarzyszyć, być przy, jasne, że tak. Ale potem przy interpretowaniu wyników, no to badacze uważają, że jest właśnie tak wysoki zasięg akceptacji eutanazji. Jak wygląda to z opinii tych, którzy chcą skrócić cierpienia, opowiadają się za prawem do godnej śmierci. O, to te klimaty. Natomiast jeżeli badania wprost zawierają pytanie o eutanazję, a to już jest wtedy aprobata znacznie mniejsza, dlatego że ten termin już jest jakoś w potocznym obiegu obecny i wygląda dosyć groźnie. Ale mimo to, ja tutaj sięgam, żeby nie przedłużać, tylko do ostatnich badań Centrum Badania Opinii Społecznej z października ubiegłego roku, najnowsze badania na dużej ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej, tam brzmiało pytanie bardzo dobrze. Czy według pana, pani lekarze powinni spełniać wolę cierpiących, nieuleczalnie chorych, którzy domagają się podania im środków powodujących śmierć? Więc pytanie jest rzetelne, co więcej ono przechodzi ponad dwoma dylematami. Ten jeden dylemat moralny związany z poszanowaniem życia ludzkiego, a drugi dylemat związany z poszanowaniem ludzkiej woli. I króciutko, jaki poziom akceptacji tak rozumianej eutanazji społeczeństwo polskie, próba ludności dorosłej? 48% powiada tak. 39% powiada nie. Czyli widać, że społeczeństwo jest wyraźnie podzielone. I żeby jeszcze ostatnią podać komentującą uwagę, to nie jest tak, żeby w różnych kategoriach społeczno-demograficznych rozkład tych odpowiedzi był identyczny, bo co obserwujemy? Za dopuszczalnością eutanazji opowiadają się w większej mierze ludzie młodsi niż starsi, dalej ludzie wcale nie praktykujący czy słabo praktykujący, takie kryterium religijności, ludzie o lewicowych poglądach, czyli elektorat SLD jest najbardziej proeutanazyjny. W większej mierze mieszkańcy wielkich miast i mężczyźni, ale to już są słabsze korelacje. Najwyższa korelacja to jest z poziomem religijności. I jeszcze tylko dorzucić trzeba może, że są spore społeczne oczekiwania co do nowych regulacji prawnych w tym zakresie. To znaczy 61%, prawie 1/3 oczekuje, że będą regulacje prawne, które określą legalność procedur eutanatycznych. Bo to, co ojciec doktor przywoływał, regulacje kodeksu karnego, artykuł 150, to dotyczył tylko penalizacji eutanazji. Natomiast są oczekiwania społeczne takie, że będzie prawo, które ureguluje, kiedy, jak, w jakim zakresie można uruchomić eutanazję. To tytułem do powiedzenia.
Dziękujemy ojcu Grzegorzowi. I ostatnie dwa pytania.
Ja właśnie przy tym samym temacie, który poruszył ojciec profesor, tutaj zrozumiałam, że jest niejako propagowany ten testament życia, że mógłby się stać załącznikiem, wzorem do aktu prawnego, czyli tej nieszczęsnej ustawy bioetycznej, która myślę, że nieprędko ujrzy światło dzienne i może oby nieprędko, bo jeśli miałaby być w takich wersjach, jak na razie ją widzimy, to smutno by było. Natomiast ja bardzo obawiam się, że gdyby znalazł się taki załącznik, to natychmiast znajdzie się załącznik, który wręcz będzie wzorem na zgodę na eutanazję. Jeżeli będzie dopuszczony pełnomocnik, osoba zaufana, to osoby o światopoglądzie, jakie ojciec przed chwilą wymieniał, uzna, że mogą mieć swojego pełnomocnika, który w ich imieniu wyrazi akceptację eutanazji. Stąd po prostu mówię mój niepokój, że dawanie takiego przykładu, nie wierzę, że czy nasze społeczeństwo, czy nasz parlament przychyli się tylko do jednego takiego wzoru.
Ja skomentuję szybciutko. Dziękuję bardzo za ten głos, bo rzeczywiście być może powinienem to wyraźniej podkreślić, że ten testament życia w takiej formie zwłaszcza ma sens tylko wtedy, kiedy eutanazja jest zabroniona. On mówi wyraźnie o uporczywej terapii, odróżnia ją od eutanazji i ma sens tylko wtedy, kiedy eutanazja jest zabroniona. Jeżeli eutanazja będzie dozwolona w Polsce w jakiejkolwiek formie, jak najbardziej ten scenariusz, który pani tutaj podała przed chwilą, może się spełnić. Ja nie jestem może aż takim pesymistą co do tego, że zaraz powstanie jakaś tam cała masa aktów dołączonych oficjalnie do ustawy. Być może to aż tak nie musi od razu zadziałać, ale na pewno mianowanie pełnomocników, którzy optowaliby za eutanazją, stałoby się fartem wtedy. Już w tym momencie jakby ilość wzorców przestaje odgrywać rolę, prawda? Można ich mieć wiele, ale sam fakt możliwości otworzenia furtki jest tutaj decydujący.
Ja chciałam już na chwilę wrócić do uporczywej terapii, tego problemu, tego momentu, w którym ona jest uporczywa. Znaczy zaczyna być tą właśnie od taką, od której trzeba odstąpić. Tutaj mówili, wypowiadali się lekarze. Ja nie jestem lekarzem, ale jestem osobą, w której bardzo bliskim otoczeniu ten problem w tej chwili bardzo żywo stoi. Podawany był przykład osoby chorej na nowotwór, ich odstępowania od chemioterapii i radioterapii, prawda? I też tu Państwo lekarze poparli ten przykład jako taki właśnie bardzo typowy. I właśnie w tej sytuacji stoimy, że tak powiem. Przy czym nie jest to moment na pewno agonii w tym momencie. Natomiast w bliskim bardzo otoczeniu chorego, wśród bardzo bliskich jego jest dwóch lekarzy. Jedna osoba mówi, nie męczcie go chemią, bo to i tak to nic nie da. a druga osoba uważa, że trzeba próbować. Próbować nie w znaczeniu eksperymentów, ale w znaczeniu robienia wszystkiego, co można, że może jeszcze jednak, prawda? I właściwie...
Nie wiadomo, co zrobić.
Pytanie jest takie, jaka jest tu wola Boża tak naprawdę. I stoimy przed tym, że tak naprawdę zupełnie nie wiemy. No. Córka tego chorego mówi, ja nie wiem, kto ma rację, czy mama, czy stryjek.
Tak. Jakby ta sytuacja jest mi o tyle bliska, że ona też dotyczy moich przeżyć osobistych. Moja siostrzenica umarła na raka 3 lata temu. I mieliśmy to szczęście, że 10-letnia dziewczynka. Mieliśmy to szczęście, że lekarze byli dość zgodni, ale też wylądowała w hospicjum pod koniec życia. Na kilka dni tutaj była w hospicjum, więc też nie było mowy o agonii, prawda? W sytuacji konfliktu ja obawiałbym się jakby zaufania lekarzowi, który mówi bardzo jednoznacznie w takich sytuacjach, który mówi, że należy robić wszystko. No nie, no to jakby niekoniecznie tak, prawda? Drugi moment, który chciałbym podkreślić, a o którym nie było mowy w wykładzie, to ogromny temat na całym świecie właściwie, kwestia formacji moralnej lekarzy, zwłaszcza w pluralistycznym świecie, gdzie mamy ludzi, którzy wyznają różne systemy wartości, w jaki sposób formować lekarzy do tego, by w takich właśnie sytuacjach byli w stanie nie tylko przekazać surową wiedzę medyczną, prawda? Bo tutaj zawsze będą się różnić. Jeden lekarz będzie mówił to, drugi tamto. Natomiast będą w stanie zintegrować to ze swoim moralnym charakterem i w swoim sumieniu, uwzględniając sytuację tego pacjenta, jego rodziny, podjąć najwłaściwszą z możliwych decyzji. Albo przynajmniej spróbować to zrobić. Więc tutaj ja myślę, że takim wyjściem być może byłaby konsultacja jeszcze kogoś, przynajmniej dwóch lekarzy, o ile jest to możliwe, o ile jest na to czas, i po prostu podjęcie tej decyzji, czy pozwolenie pacjentowi, czy też samemu, jeżeli on czy ona, nie wiem, nie jest w stanie być może pod wpływem chemii tego zrobić, po prostu wziąć te suche fakty medyczne i jakoś się samemu z Bożą pomocą, nawet na modlitwie, po prostu ocenić. Myślę, że taka sytuacja byłaby najlepsza chyba.
Bardzo dziękuję. W imieniu nas wszystkich podziękujemy jeszcze ojcu Grzegorzowi za ten wykład i za odpowiedzi.
Ja dziękuję bardzo.